Moim i Państwa gościem jest pani Aleksandra Zawadzka-Glinka, behawiorysta zwierzęcy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Aleksandra jest autorką książki Zamieszkał bądź zamieszka ze mną kot. Chociaż pani Aleksandra tłumaczy na początku, we wstępie do książki, że tak naprawdę to nie jest autorką książki. Pani Aleksandro, kto jest w takim razie autorką, autorem książki?
Są wszystkie koty, które miałam okazję spotkać na swojej drodze życia. To one dały mi bardzo dużo doświadczenia w mojej pracy. To obserwując koty, tak naprawdę nauczyłam się najwięcej.
Dlaczego tak? Czy koty właśnie tak bardzo różnią się od innych zwierząt? Bo przecież ma pani do czynienia pewnie z całą masą zwierząt, no także z psami. Mówi się, że przynajmniej od psów bardzo się różnią, tak?
Tak, zdecydowanie to są dwa zupełnie odmienne gatunki. No, taką podstawą przede wszystkim jest to, że koty żyją w dwóch płaszczyznach, czyli w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Psy żyją tylko w płaszczyźnie poziomej, a koty mają tą przewagę nad psami, że potrafią jeszcze korzystać z powierzchni ustawionych powyżej podłogi i zdecydowanie lepiej się czują nawet powyżej powierzchni podłogi.
Przekonałam się, że zachowanie kotów też należy zupełnie inaczej czytać, bo tak sobie myślałam naiwnie, że pewnie wszystkie zwierzęta sygnalizują swój stan emocjonalny, potrzeby. Jeśli pies macha ogonem, to znaczy, że jest zadowolony, tak? A okazuje się, że jeśli kot rusza ogonem, to wcale nie.
W większości przypadków tak, że rzeczywiście kot macha ogonem, świadczy to o tym, że może być zdenerwowany. Natomiast mój kot, który jest w domu, który był wychowany przez psy od 5 tygodnia życia, to kotek z adopcji, mój kot macha ogonem non-stop i naprawdę nie jest kotem zestresowanym, natomiast tak jest stworzony i tym ogonem macha cały czas. Więc oprócz tego, co wiemy, to jeszcze musimy nauczyć się obserwować, czyli patrzeć, co to znaczy u danego osobnika.
Jak wybrać kota, czy adoptować, czy kupować? Jak dobrze się do tego przygotować po prostu?
Przede wszystkim postawmy na to, żeby określić własne potrzeby. Co my chcemy? Czy my chcemy skorzystać z prawa adopcji? Czy chcemy kota kupić rasowego? Koty rasowe mają przypisane swoje cechy. Każda rasa ma troszeczkę zróżnicowane cechy, a też mają bardzo zróżnicowane wyglądy. Koty do adopcji w większości są to kotami takimi dachowymi, które są przeróżnie ubarwione. I również jest bardzo dużo miejsc do adopcji. Czyli możemy kota adoptować ze schroniska, z fundacji, od kogoś, czyli z różnych przyczyn kot musi zmienić dom. I my przede wszystkim musimy wiedzieć, skąd chcemy tego kota, tak? Czy kupić, czy adoptować. Jeżeli zdecydujemy się na adopcję, bardzo dobrze jest poprosić kogoś, specjalistę o pomoc. Tak, żebyśmy umieli tego kota z pomocą czyjąś dobrać, aby jak najbardziej ten kot czuł się u nas dobrze, a my razem z nim.
Żeby kot czuł się dobrze i my, żebyśmy się z tym kotem czuli dobrze, to przypuszczam, że musimy sporo wiedzy zdobyć na temat kotów, bo no są to bardzo ciekawe zwierzęta, ale też jakby klucz do nich nie jest tak prosty, tak mi się wydaje.
Przede wszystkim musimy specjalnie przygotować dom, bo musimy wziąć pod uwagę to, że większość kotów jest kotami niewychodzącymi, czyli cała egzystencja kota. To jest praktycznie nasz dom. To dla kota ma być i plac zabaw, i stołówka, i toaleta, i sypialnia. Czyli całe życie kota tak naprawdę ma on spędzać na określonej powierzchni i jak najlepiej trzeba zaaranżować tą powierzchnię, aby kot był szczęśliwy, mógł być przede wszystkim kotem, czyli żeby miał dużo schowków, żeby miał te miejsca powyżej podłogi, żeby mógł sobie polować na jedzenie, czyli możemy mu to ułatwić stosując różnego rodzaju zabawki do zdobywania pokarmu, czy też rozkładać ten pokarm w różnych miejscach po domu, żeby nasz kot mógł sobie chodzić, zwiedzać i żeby był kotem szczęśliwym.
W takim razie miejsce na sen, czy jakieś specjalne, czy kot sobie sam wybiera miejsce na sen?
Są tacy, którzy twierdzą, że kot jest cieczą. Kot wyśpi się wszędzie i dopasowuje się do każdego kształtu. Ja poniekąd mogę to potwierdzić, gdyż moje koty, trzy koty mam w domu, Jedna z nich, Brytyjka Bułka, jest kotką, która zawsze pakuje się do miejsc, które są dla niej w teorii za małe. Ale przez pół godziny wchodzi, wychodzi, układa się, zgina i naprawdę jest w stanie wejść do pudełka, które tak na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że nawet pół bułki tam nie wejdzie. A bułka po półgodzinnych staraniach tam wejdzie. Koty praktycznie wybierają sobie miejsca takie, jakie są dla nich wygodne. Często korzystają jednak powyżej powierzchni podłogi, czyli będą to fotele, półki, parapety, schowki w drapakach takich obszernych, miejsca zacienione, czyli mogą sobie przy uchylonych drzwiach wskoczyć do szafy. Tego nie polecam, bo zostawiają dużo kłaczków na ubraniach naszych, ale tak, koty tak lubią.
A nasze łóżko?
To zależy. Jeżeli nie ma w domu małych dzieci czy psów, które skaczą po łóżku, tak żeby kot mógł się wyspać, bo kot, żeby się wyspać, potrzebuje przede wszystkim spokoju. Czyli jeżeli mamy w domu małe dzieci czy psy, które skaczą po łóżku, wchodzą na łóżko, wtedy kot będzie unikał łóżka, żeby po prostu mieć spokój. Jeżeli zaś dom jest spokojny, mieszkają tylko osoby dorosłe i za dnia z łóżka nie korzystają, to tak wtedy koty chętnie sypiają również w łóżku.
Miejsce na pożywienie, to wspomniała pani, że to mogą być jakby różne miejsca, tak? Żeby ten kot sobie szukał tego jedzenia.
Koty w naturalnych warunkach, czyli te, które są kotami zewnętrznymi, polują kilka do kilkunastu razy dziennie, czyli to zdobywanie pokarmu odbywa się cyklicznie poprzez całą dobę. I tak naprawdę zostawienie takiej pełnej miseczki cały czas w dostępie może być błędem, bo stworzymy sobie potem kota kuleczkę, który będzie miał bardzo duże problemy z poruszaniem się i jeszcze szereg chorób, które będą otyłości towarzyszyły. A tak naprawdę porozkładanie w różnych miejscach domu takich kilku małych porcyjek, czy kilka razy dziennie takich porcyjek, zmusza poniekąd kota do penetracji, do skoków, czyli do wykonywania gimnastyki i do utrzymania go w naprawdę dobrej kondycji.
Następna kwestia, toaleta kota. Czy kuweta ze żwirkiem, ale czy to mogą być również inne miejsca w domu, typu umywalka, wanna na przykład?
Myślę, że z punktu widzenia każdego opiekuna lepiej by było, żeby to była jednak ta kuweta. I w większości tak się dzieje, że jeżeli kot jest dobrze przygotowany od małego do kuwety i do określonego rodzaju żwirku, to one naprawdę bardzo chętnie korzystają z tych kuwet. Ważne, żeby kuweta stała w miarę w ustronnym miejscu, ale też nie za bardzo oddzielona od nas, bo jeżeli nasz cały byt, załóżmy, że ktoś ma dom dwupiętrowy i większość dnia spędzamy z tym kotem na parterze, gdzie dzieje się całe życie, a kuwetę ustawimy na strychu, no to umówmy się, kot, żeby nas nie opuszczać, nie będzie sobie szedł na ten strych, tylko najprawdopodobniej skorzysta z naszej kanapy. Więc ta kuweta też powinna być w miejscu takim troszeczkę spokojniejszym, ale nie zupełnie nieoddalona, nie, dla kota ona ma bardzo duże znaczenie, więc w miarę blisko nas.
Ale może się zdarzyć, tak jak pytałam, właśnie jakaś umywalka czy wanna. Czytałam, że kot podobno traktuje te miejsca jako takie też trochę większe kuwety.
Ja przyznam, że podczas ponad 13-letniej pracy z kotami to spotkałam tylko dwa takie koty. Więc to nie jest tak bardzo częste. Żaden z moich kotów nigdy nie zrobił, nie załatwił się do, ani do wanny, ani do umywalki, ani do zlewu.
Okej. Okay. Chciałam zapytać o wodę. Czym jest dla kota woda? Po pierwsze, czy kot musi pić wodę? Czy kot tylko traktuje wodę jako zabawkę? Jak to jest?
Tak, musi spożywać wodę, żeby żyć. Więc woda jest tutaj, oprócz jedzenia, tak naprawdę drugie miejsce zajmuje. Jeżeli będziemy żywić kota tylko wilgotnym pokarmem, będzie zdecydowanie tej wody mniej pił. Natomiast koty, które są żywione karmą suchą, będą tej wody piły zdecydowanie więcej. Koty uwielbiają wodę bieżącą, czyli nie taką bardzo odstaną, tylko taką świeżutką. I bardzo lubią tą wodę również zdobywać, czyli wydobywają ją z różnych pojemników, z naszych szklanek, z wazonów. I tak często czynią sobie również z niej zabawę. Potrafią sobie chlapać wodą, potrafią sobie, znam kota, który wkładał sobie pod kran głowę i sobie, jak mu kapało z tego czoła, to sobie to spijał. Więc tak naprawdę woda tak i pamiętajmy, żeby nigdy nie zostawić kota na ileś godzin w domu bez dostępu do bieżącej wody.
Kot może wsadzać też łapkę właśnie do szklanek,
może.
Albo po to, żeby posmakować tej wody, czy to jest tylko ciekawość?
Są koty, które tak piją.
Aha.
Czyli znam wiele kotów, które w ogóle nie pyszczkiem nie zbliżają się do miski, tylko każdą wodę, którą wypijają, jest to nakładanie, zamaczanie łapki i zlizywanie wody z łapki.
Niesamowite. To zlizywanie. Teraz tak kolejne pytanie dotyczące tej higieny kotków, tego mycia się, czyszczenia. Koty, no jakby w zależności od potrzeb poświęcają na to ileś tam czasu w ciągu dnia. Ciągle w zasadzie się, można powiedzieć, czyszczą, tak?
Tak, koty pielęgnacji ciała poświęcają naprawdę większość dnia. Pielęgnują to swoje futerko praktycznie tak, jak pani powiedziała, po wszystkim. Czy to będzie zabawa, czy to będzie jedzenie, czy to będzie picie, czy to będzie sen, czy kontakt z innym zwierzęciem. Tak naprawdę ja miałam nieraz wrażenie, że pobrudziłam własnego kota. Głaszczę kota, jest nam bardzo miło, kończę głaskanie, kot się myje. No mówię, no kurczę, czy ja mam ręce brudne? Ale tak naprawdę dla kotów pielęgnacja ciała jest bardzo ważną życiową potrzebą. I gdybyśmy zwrócili uwagę, że nasz kot, którego mamy w domu, przestał się myć, to już jest dla nas, powinna zapalić się lampka, że coś może się z tym kotem dziać. Może być chory, a może również wpadać w jakieś zaburzenie behawioralne. Czyli ta pielęgnacja ciała jest również dla nas wyznacznikiem pełnego zdrowia fizycznego i psychicznego kota.
Czyli to jest jak najbardziej wskazane i jest to oznaka zdrowia, tak?
Tak.
Kot przy wylizywaniu swojej sierści połyka kłaczki, tak? Czy to jest taka poważna sprawa, to takie połykanie przez kota tych kłaczków, czy to może prowadzić do jakiejś niestrawności, jak sobie z tym radzić?
Większość kotów radzi sobie sam, czyli kot zwymiotuje kłaczki lub też z odchodami wyjdą one w kuwecie.
Aha.
Ale zdecydowanie powinniśmy to monitorować, czyli wiedzieć, w jaki sposób nasz kot się odkłacza, bo rzeczywiście te kłaczki, jeżeli by się nie wydobywały z kota, potrafią zatkać przewód pokarmowy. Nie jest to oczywiście tak częste. Średnio kot około raz w tygodniu potrafi zwymiotować z kłaczkami. Jest to naturalny sposób oczyszczania się z tych kłaczków, które wchodzą podczas pielęgnacji sierści. I tutaj duża uwaga na koty długowłose. Czyli te koty zdecydowanie powinny dostawać preparaty odkłaczające.
Skoro jesteśmy teraz przy długowłosych kotach, to czy te pielęgnacje naszych kotów należy wspomagać jakimiś specjalnymi preparatami, szczotkami?
Tak, ja jestem zdecydowanym zwolennikiem czesania kotów. Koty w domu, wiadomo, chodzą, siadają, biegają, robią im się również dredki. Jeżeli mają długie włosy, robią im się dredy. Kołtuny powodują odparzenia skóry. Czyli tak naprawdę, jeżeli mamy kota długowłosego, to już od małego powinniśmy uczyć go czesania, czyli tej pielęgnacji takiej, którą my proponujemy, czyli pozbywania się nadmiaru tych włosów, żeby uniknąć właśnie zdredowaniu włosów, sklejaniu się. Czyli pomagamy, wybieramy szczotkę do konkretnej rasy, bo teraz już mamy tak szczotki.
Oj, widziałam, tak jest, tak. Cała masa szczotek
ale
dla
i tak
kotów.
Pewnie najlepiej sprawdza się pudlówka. Pomimo tego, że ja mam koty krótkowłose, Brytyjczyki, jednego dachowego kota i dwa Brytyjczyki, to również jeżeli chodzi o Brytyjczyki, czeszę swoje koty. Raz w tygodniu są czesane.
Taka kwestia, myślę, że też istotna dla posiadaczy kotów już obecnych, czy tych przyszłych posiadaczy. Kot na stole, czy na blacie kuchennym. Moi znajomi mówią, że jak masz kota, to musisz się z tym pogodzić. Kot musi chodzić po stole i musi chodzić po blacie. Czy tak jest rzeczywiście?
Czy musi? Nie, nie musi, ale zdecydowanie chciałby. Tak, więc jakby wszystko, co jest, czy półka, czy to blat, no dla kota to nie jest blat, to jest po prostu powierzchnia, po której on się może poruszać. Jeżeli zaś nam to przeszkadza, to te zasady, co kot może, a co nie może, powinniśmy określić, zanim jeszcze ten kot do nas przyjdzie, żeby zasada była jasną zasadą i od małego po prostu skutecznie zdejmujemy kota z tych powierzchni. Wtedy z czasem nauczy się, że jest to przez nas niepożądane i przestaje z nich korzystać.
Czyli może się tego nauczyć,
może.
Tak? Mimo tego, że wraca na to samo miejsce, to jak rozumiem, trzeba konsekwentnie, tak?
Konsekwencja, cierpliwość i określenie tych zasad, co naprawdę chcemy. i żeby zasada była zasadą, czyli nie ma od niej odstępstw. Czyli
tak,
nie ma
czyli także... wszyscy domownicy muszą przestrzegać tego.
Dokładnie.
Również. Tak.
I spokój, im mniej nerwów, a konsekwencji, tym lepiej.
Też spotkałam się na rozmaitych forach z takimi zaleceniami, że no, jak kot był niegrzeczny, to należy mu dać klapsa. Czy, no właśnie, bijemy koty?
Nie bijemy kotów. Zdecydowanie nie bijemy kotów. Nie krzyczymy na koty. Koty są bardzo wrażliwymi zwierzakami. I tak naprawdę jedna taka sytuacja może zburzyć wieloletnią więź, którą budowaliśmy z kotem. Ta relacja legnie w gruzach. I no i co się dziwić kotu? No przecież my jesteśmy duzi, kot jest mały i kot tak naprawdę nie rozumie. I to nie jest ani metoda wychowawcza, no ani to nic dobrego.
No właśnie, wydawałoby się, że ani w przypadku innych zwierząt, ani ludzi ta metoda się nie sprawdza, więc dlatego też zdziwiłam się, że ktoś właśnie zaleca jakieś tam klapsy dla kota.
Tak. Użycie siły tak naprawdę nasza bezsilność, brak wiedzy i nasza bezsilność, bo być może ktoś sam siebie rozładuje, ale na pewno nie zreperuje tym kota, a wręcz przeciwnie.
Wracając do początku naszej rozmowy, kiedy kupujemy czy też adoptujemy kota i musimy wiedzieć no, jak najwięcej o nim, to czy są jakieś takie kocie dziwactwa, o których możemy powiedzieć albo podpowiedzieć, z czym trzeba się liczyć albo czym nas może kot zaskoczyć?
Kot nas może zaskoczyć wszystkim. Kot jest wszędzie, zawsze i o każdej porze. To też jest uwaga, że koty nie śpią tylko w nocy. One śpią i w dzień, i w nocy. Czyli jeżeli trafi nam się kot, który jest bardzo aktywny na częstotliwościach tak zwanych myszy, czyli bardzo wczesnym porankiem i bardzo późnym wieczorem, no to możemy się nawet nie wyspać, bo nasz kot będzie o godzinie 3:30 już wstawał i biegał po całym domu. Kot bardzo często robi, ja na to mówię, napady z ukrycia. Kot się chowa pod czymś i w momencie, gdy idziemy, wyskakuje nam wprost pod nogi. Naprawdę ja nie jeden raz potknęłam się o własnego kota. Więc tak naprawdę musimy się liczyć z wszelkimi dziwactwami, z wskakiwaniem nam w nocy na nasze ciało, jeżeli śpimy. Dopóki się tego nie nauczymy, no to będzie nas po prostu kot budził. Z krzyczeniem, że chce jeść tu i teraz natychmiast, z kotem, który właśnie teraz proszę mi otworzyć drzwi, będę wychodził na balkon. Czyli to są wszystkie takie przynależne gatunkowi tak naprawdę charakterystyczne rzeczy.
Bezpieczeństwo kota. Kot lubi się czuć bezpiecznie i co daje mu to poczucie bezpieczeństwa?
Przede wszystkim bycie prawdziwym kotem. Bez braku poczucia bezpieczeństwa, czyli jeżeli jest teren, gdzie kot nie będzie czuł się bezpiecznie, nie będzie mógł być nigdy sobą. Dopiero poczucie bezpieczeństwa, czyli taka jasność sytuacji, że nikt nie krzywdzi, że nie ma na terenie innych drapieżników, które mogą mu zagrażać, powoduje to, że kot staje się spokojny, jest w stanie wchodzić w relacje z ludźmi, czy z gośćmi, czy z innymi zwierzętami, które u nas mieszkają. Czyli to poczucie bezpieczeństwa to jest jedną z najważniejszych potrzeb dla każdego kota.
Czy miejsce i te różne schowki w mieszkaniu też dają kotu takie poczucie bezpieczeństwa? Wszyscy zawsze się dziwią, dlaczego kot pakuje się tak do reklamówki, dlaczego kot wchodzi do pudełek albo właśnie do jakichś takich małych schowków w mieszkaniu. To właśnie wynika z tego, że w takich miejscach czuje się bezpiecznie?
Nie, to będzie bardziej forma zabawy i chyba udowodnienie samemu sobie, że dam radę. Przy czym uwaga na te reklamówki, bo tak naprawdę na mojej drodze życia stanęło kilka kotów, które chcąc wyjść z reklamówki, wsadziło głowę w ucho. Reklamówka zaczęła szeleścić, kot zaczął uciekać i naprawdę o mały włos nie skończyłoby to się śmiercią kota. Jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, to bardziej to będą miejsca powyżej powierzchni podłogi i takie, w których kot będzie niewidoczny. Jeżeli kot pakuje się w pudełku, to po prostu sam sobie chce udowodnić, że on tam wejdzie. I jest to forma jakiejś rozrywki. Natomiast jeżeli chodzi o to wyspanie się, taki prawdziwy relaks, to jest to przeważnie poza wzrokiem człowieka i innych zwierząt w domu i na wysokości.
Czyli jeśli na przykład nie mamy wysokich mebli, to dobrze jest zadbać o coś, co by było na jakiejś tam wysokości, jakaś, nie wiem, półka, jakieś miejsce dla kota po prostu, tak?
Dokładnie tak. Możemy sobie zaaranżować parapety, czyli możemy sobie na parapetach ułożyć parę kocyków takich, żeby kotu było wygodnie. Może to zdobyć kilka półek. Teraz są takie fajne schodki, można sobie już zrobić. Widziałam wiele domów, które miały zrobione specjalnie drewniane belki, żeby kot mógł sobie przechodzić dookoła całego pokoju, nie używając w ogóle do tego podłogi. Więc naprawdę w obecnej dobie można ten dom urządzić tak, żeby kot był szczęśliwy, a żeby nasz dom nie tracił na jakości.
Czy kot, który żyje w zamknięciu, to znaczy nie wychodzi na zewnątrz, może być kotem szczęśliwym?
Może. Może,
ale... Oj, to dobrze.
Ja sama mam koty niewychodzące i nie wyobrażam sobie w centrum miasta wypuścić kota na zewnątrz, bo tam czyha wiele zagrożeń. Natomiast ważne, żeby kot miał zapewnione swoje potrzeby, czyli żeby kot jest myśliwym. I tutaj bez zapewnienia mu potrzeby polowania może się okazać, że nie będzie szczęśliwy. Ale jeżeli jest na tyle zarażowana powierzchnia, że ten kot korzysta i z wysokości, i z podłogi, i poświęcamy mu czas, bawimy się z kotem. Często jest kilka zwierząt w domu, więc to też jest, też są atrakcje, też jest forma zabawy i kontaktu. To tak, koty w domu są szczęśliwe.
Czyli takie bieganie za piłeczką to też jest, czy za jakąkolwiek inną zabawką, taki rodzaj polowania również w tym momencie?
Tak, zdecydowanie tak. Natomiast gdyby kot miał wybór, na pewno wybrałby taką zabawę, w której uczestniczy również człowiek. Czyli kocia wędka, gdzie my również się angażujemy i ten kot widzi, że my jesteśmy podczas tej zabawy z nim. Są koty, które bardzo dobrze aportują. Więc poznałam takie koty, którym piłeczkę żeśmy rzucali i gąbkowa piłeczka była przynoszona pod nogi opiekuna. No niczym naprawdę labrador.
Tych zabawek zdaje się, że też jest całe mnóstwo, tak?
I pamiętajmy jeszcze, że nasz dom też jest pełen zabawek, bo wystarczy tak naprawdę kawałek sreberka, czy jakiś pompon, czy sznurówka, którą weźmiemy i zaczniemy ją ruszać. Wszystko to może być doskonałą zabawką dla kota.
W tej zabawie z kotem czasami kot nas złapie zębami. Czy tutaj, nie wiem, powinniśmy stawiać jakąś granicę, czy to też jest element zabawy, no bo to nie jest jakieś mocne ugryzienie, natomiast o właśnie, tak, widzę pani rękę.
No, słuchacze pewnie nie zobaczą
nie
tej
zobaczą,
mojej ręki.
Ale jest podrapana, tak.
Jest podrapana i to dość mocno, a to jest moja bardzo miła przygoda przedwczorajsza z malutkim kotem Fertkiem. Gdy koty są małe, jeszcze nie do końca wiedzą, w jaki sposób używać tych swoich pazurków czy zębów, to polowanie rozwija się najbardziej w czwartym miesiącu życia kota. Gdy nie chcemy być podrapani, to pamiętajmy, nie bawmy się z kotem rękoma. Do tego służą zabawki. A im bardziej kot jest w tej zabawie impulsywny, tym te zabawki powinny być dalej od człowieka. Czyli to będzie wędka, kocia wędka na długim patyku, z długim sznurkiem. U kotów dobrze sprawdza się laserek. Czyli coś, co nie będzie bezpośrednio kojarzone z naszymi rękoma. Czyli unikamy absolutnie zabaw rękoma. One mogą prowadzić do takiej ręki, jak ja właśnie mam teraz.
Paniolu, jeszcze myślę jedna ważna sprawa, bo okazuje się, że to wcale nie jest takie proste. Mamy już jednego kota w domu, chcemy mieć, nie wiem, drugiego albo trzeciego. I wydawałoby się, że to zwierzęta tego samego gatunku, a okazuje się, że no wcale nie jest tak łatwo, żeby kot, który już jest, tolerował nowego kota. Czy tutaj są jakieś sposoby na to, jak zadziałać, żeby się koty polubiły, albo przynajmniej, żeby się tolerowały?
Tak, jak najbardziej. Tutaj będzie czas i ostrożność. Tutaj też dobrze by było, chcąc mieć drugiego kota, żeby pomógł nam ktoś określić tego kota, którego mamy w domu. Bo to podobnie jak z ludźmi. Też nie każdy człowiek może być naszym przyjacielem, tak? Też się dobieramy na podstawie podobieństw, więc podobnie jest z przyjaźniami kocimi. Koty muszą do siebie pasować, aby się polubiły. Natomiast sam proces łączenia kotów wynika z tego, że kot jest drapieżnikiem i nie za bardzo lubi konkurencję na swoim terenie. Czyli tak naprawdę musimy to zrobić spokojnie, punkt po punkcie, czyli znaleźć takie pomieszczenie w domu, do którego możemy wprowadzić tego nowego domownika, dać mu czas i również dać mu poczucie bezpieczeństwa, bo on musi się poczuć dobrze i bezpiecznie, aby być gotowy na kontakt z kotem rezydentem. I potem stopniowo wymieniając zapachy, koty się słyszą, bo przecież wydają dźwięki. Wnosimy zapachy kota do tego nowego kota, później stawiamy sobie płotek, po trochu dajemy wizji, czyli widzą się przez kilka minut dziennie, potem po troszku zamieniamy terytorium, czyli kot rezydent idzie do pokoju kota nowego i tak z chwili na chwilę, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień ta relacja kotów zaczyna się budować. Najważniejsze, żeby tego nie zrobić za szybko, nie przyspieszać nic, nie bo siłę, koty tak? muszą pracować w swoim tempie, one muszą być gotowe do tego. Tak naprawdę wniesienie kota bezpośrednio do kota rezydenta może okazać się strzałem w dziesiątkę, że one po prostu wow i zostaną ze sobą razem, a może się skończyć tak ciężką bójką, że już nigdy nie będą w stanie te koty się połączyć.
Czyli jak to się mówi, na dwoje babka wróżyła.
Tak? Na dwoje babka wróżyła, więc lepiej zrobić to ostrożnie, pomału i mieć pewność, że ta szansa na połączenie i polubienie się tych kotów zdecydowanie wzrasta.
Czy koty są takimi zwierzętami, które odczuwają taką, no nie wiem, jakąś więź rodzinną? Tak się zastanawiam, bo często widzę jakieś zdjęcia na portalach społecznościowych, takie piękne, że kotka, tata kot, jakieś tam maleństwa i tutaj tata kot liże mamę, przytulają się do siebie, przytulają kotki. Czy to też jest kwestia charakteru kotów? Często kotkom, które gdzieś kocą się tak na przykład na ulicy, są odbierane, tak, wszystkie te maleństwa. Czy kot jakoś to odczuwa, brak tych kociąt?
Koty są zwierzętami socjalnymi, czyli im jest bardzo potrzebne kontakty czy z nami ludźmi, czy z innymi kotami, czy z innymi zwierzętami. Oczywiście trafiają się osobniki, które żyją w pojedynkę i tak lubią. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała, pielęgnacja, koty się pielęgnują. Będą się pielęgnowały te koty, które są w dobrej relacji między sobą. Czyli jeżeli nawet są koty nie z jednego miotu, nie mają pokrewieństwa krwi i my te koty połączymy i koty wejdą w silną relację ze sobą, polubią się, to możemy zauważyć, że one wzajemnie będą sobie to futro pielęgnowały. Nieraz za nas się zabierają, potrafią nas lizać po czole. Czy przytulanie? Samo przytulanie, one tego tak nie odbierają. To jest ta potrzeba bliskości, że rzeczywiście koty potrafią zwinąć się w taki węzełek, że tylko widzimy 8 łapek, które
tak,
wystają
i
nie bardzo,
nawet,
i nie
tak.
bardzo możemy sobie dopasować, która łapka jest którego kota, bo śpią tak zwinięte. Ale one również to potrafią robić z nami ludźmi i z psami, z którymi są w poprawnych relacjach. Więc to jest taka troszeczkę też osobnicza potrzeba, bo jedne koty będą tego potrzebowały więcej, inne mniej. Jak ja mam 3 koty, to jedna kotka będzie bardziej, jest taka zdystansowana i trzyma się dalej, ale moja Bułka z Mironem, oni są praktycznie zawsze razem. Często leżą na jednym posłaniu, Bułka często z psami leży na jednym posłaniu, również opiera na nich głowę, sama na siebie też pozwala psom opierać głowę.
Czyli to powiedzenie, jak pies z kotem, jest wielce nieprawdziwe, tak?
Ono jest prawdziwe, tylko w innym tego słowa
znaczeniu.
Jak
tak.
pies z kotem, ma być dobrze. Czyli cudownie, jak pies z kotem.
W pani książce właśnie na samym początku są przywoływane różne kocie historie, że te koty występują w wierszykach dla dzieci, w bajkach. W rozmaitych historyjkach są bohaterami. To pokazuje, że te koty są ważne w naszym życiu. Nie tylko psy, ale koty też.
Gdybyśmy tak zwrócili uwagę, to te koty towarzyszą nam praktycznie na każdym kroku. Nie wiem, czy jest taki dzień, w którym nie szłabym ulicą i nie widziałabym czegoś z kotem. Albo ktoś będzie miał torbę z kotem, bluzkę z kotem. Dzieci mają czapki, które przypominają kotki.
Kocie łóżka jakieś tak właśnie takie nakładane też niejednokrotnie.
Dokładnie, więc kot tak naprawdę obok psa jest najliczniejszym gatunkiem, który występuje u nas w domu. I z roku na rok tak naprawdę liczebność kotów w ludzkich domach rośnie. Z uwagi na to chociażby, że mieszkamy w blokach, nie zawsze jest ten teren, gdzie można wyjść z psem i ludzie decydują się, że jednak będzie to kot. Czyli my chyba chcemy, nie chyba, my na pewno chcemy tych kotów, bo to jest naprawdę fantastyczny gatunek, gdzie teraz na obecną wiedzę już wiemy, że jest to gatunek, który jest bardzo uczuciowy, gatunek, który potrafi z człowiekiem wejść w bardzo głęboką relację. Koty odczuwają tęsknotę za swoim człowiekiem i nieprawdą jest, że koty przywiązują się tylko do miejsca. One są z nami i stanowią członka rodziny, mm-hmm. pełnoprawnego członka rodziny.
Mówimy czasami, że kot się zachowuje jak pies, bo na przykład chodzi za nami krok w krok albo właśnie nam towarzyszy. To wcale nie zachowuje się jak pies, tylko po prostu zachowuje się jak kot. Tak,
tak? Jak bardzo socjalny kot, z którym właśnie jesteśmy w dobrej relacji. Bo jeżeli kot chce być z nami i my widzimy, że ten kot naprawdę przemieszcza się za nami do różnych pomieszczeń w domu, no to mamy do czynienia z bardzo socjalnym kotem, z którym budujemy fajną relację.
Pani Olu, jeszcze jedno, bo myślę, że to też jest potrzebne, żeby zrozumieć kota. Co kot do nas mówi? Bo kot wydaje całą masę dźwięków z siebie, bo to miauczenie kocie też jest bardzo różne. Czasami to są jakieś takie pojedyncze miałknięcia, czasami mruczy, czasami syczy, tak? Jest tych dźwięków sporo.
Kot werbalizuje. Ale co jest ciekawe, czyli samo miauczenie to jest bardziej dla nas, bo koty wiedzą, że my jesteśmy zadowoleni z tego, że one miauczą. One nas uczą, że jak sobie miauknie, to my lecimy zaraz dać jedzonko dobre do miseczki, więc koty tak naprawdę wykorzystują to, bo między sobą, jeżeli chodzi o same miałknięcia, to komunikując się ze sobą, koty tego miauczenia nie używają. Mhm. Oczywiście syczenie jest sygnałem grożącym, odstraszającym i tutaj zupełnie inne emocje w grę wchodzą. Mruczenie jest oznaką bardzo wielkiego zadowolenia, ale również koty poprzez mruczenie łagodzą swój stres. Często słyszymy kota, który jest w gabinecie weterynaryjnym, którego coś boli i on wtedy mruczy, bo on w ten sposób uspokaja sam siebie. Więc te dźwięki mogą mieć bardzo różne znaczenia.
Czyli trzeba to wszystko wiedzieć, tak?
Pamiętamy o oczach. U kota oczy to mowa. Czyli jak chcemy sobie spróbować chociażby porozumieć się z naszym kotem i zobaczyć, jak on będzie reagował na nasze oczy, to gdy nasze oczy się spotkają, spróbujmy sobie nasze oczy przymrużyć i zobaczymy, co kot odpowie. W większości kot będący w dobrej relacji z człowiekiem za chwilę również przymruży te oczy.
Musimy poznać dobrze język koci, tak?
Tak.
A właśnie, a z tym ogonem jeszcze, pani Olu, w takim razie, bo mówiłyśmy, że machający ogonek, no to niekoniecznie dobrze, a w takim razie, czy kot daje ogonem sygnał też, kiedy jest zadowolony?
Tak, przede wszystkim, jeżeli mówimy o spotkaniu, czyli jak kot kogoś lubi, czy to będzie pies, czy to będzie inny kot, czy to będziemy my, czy goście, którzy do nas przyjdą, to idąc w naszą stronę, kiedy jest pokojowo nastawiony, ogon będzie pionowo do góry.
Aha, w ten sposób.
Jak biegnie do nas kot z ogonem pionowo do góry, to już wiemy, że idzie w pokojowym zamiarze.
Wszystko, o czym mówiłyśmy, a także jeszcze więcej w książce Zamieszkał ze mną kot, tak?
Tak, zapraszam wszystkich do przeczytania.
Moim i Państwa gościem była dzisiaj Aleksandra Zawadzka-Glinka, behawiorysta zwierzęcy i autorka książki o kotach.
Dziękuję Państwu serdecznie.